Otwórzmy proszę pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian. Ostatnio tutaj przyglądaliśmy się okolicznościom napisania tego listu. Przyglądaliśmy się życiu apostoła, który przybył do Koryntu, aby tam zakładać kolejną chrześcijańską społeczność. I jak Bóg pozwoli, za tydzień wrócimy do tej historii z Dziejów Apostolskich i przyjrzymy się dokładniej temu, w jaki sposób to wszystko tam się rozpoczęło. Natomiast dzisiaj, ze względu na tę świąteczną okoliczność, zwrócimy się do 15 rozdziału tego listu, gdzie apostoł Paweł zajmuje się różnymi dziwnymi, błędnymi naukami, które pojawiły się wśród tych chrześcijan w Koryncie. Naukami związanymi ze zmartwychwstaniem. W pierwszym wierszu 15 rozdziału apostoł Paweł mówi: przypominam wam, bracia, Ewangelię, dobrą nowinę, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie i przez którą jesteście zbawieni. I tu jest warunek. Jeśli tylko zachowujecie ją tak, jak ją wam zwiastowałem. A więc Ewangelia jest skuteczna i zbawcza nie tylko, czy raczej nie wystarczy, że tylko ją usłyszymy. Więcej, nie wystarczy, że tylko ją przyjmiemy, ale jest zbawcza, jeśli ją słyszymy, przyjmujemy i zachowujemy, trwamy w niej. Zobaczcie, następna część tego wiersza mówi: chyba że nadaremnie uwierzyliście. A więc można usłyszeć, można uwierzyć, ale to może okazać się daremne, jeśli w tym nie wytrwamy. Ten przykład, który Adam podawał na początku, o Rut, która poszła za Noemi, jest piękną ilustracją wytrwania w deklaracji, którą się złożyło. Gdyż wielu ludzi dzisiaj pochopnie, nieprzemyślanie, emocjonalnie deklaruje wiele rzeczy. Ludzie deklarują sobie wierność małżeńską, póki ich śmierć nie rozłączy, z wielką miłością, z wielkim przekonaniem, ale nieraz nie upłynie rok i już tłumaczymy dowody, dokumenty rozwodowe, nie tylko ze Szwecji, ale i z Polski. Ludzie deklarują ludziom i nie dotrzymują słowa. I jeśli nie dotrzymują słowa ludziom, wielu nie dotrzymuje też słowa Bogu. Deklarują wiarę w Jezusa, deklarują Jego panowanie w swoim życiu, ale Paweł nam mówi, że to jest skuteczne tylko wtedy, jeśli w tym trwamy, jeśli to zachowujemy, jeśli to jest prawdziwe. W przeciwnym wypadku nasze pierwsze kroki są daremne. I dalej Paweł przypomina, co im zwiastował. Mówi: najpierw bowiem podałem wam to, co ja przejąłem, że Chrystus umarł za nasze grzechy według pism, tak jak było to przepowiedziane przez Mojżesza, psalmy, proroków. Tak się stało. Chrystus umarł za nasze grzechy, zgodnie z tym, co głosiły stare żydowskie pisma, natchnione przez Bożego Świętego Ducha. I, jak dalej Paweł mówi, że został złożony w grobie i że trzeciego dnia został wzbudzony z martwych, według pism. O tym również świadczyły pisma. Żydowskie, natchnione przez Bożego Ducha Świętego pisma zapowiadały Jego śmierć, Jego złożenie w grobie wśród bezbożnych i Jego powstanie z martwych. I tak się stało. Natomiast w Koryncie oni uwierzyli w to wszystko, Paweł im to zwiastował, oni to przyjęli, ale z czasem zaczęli kombinować. Z czasem zaczęli to rozważać, próbować to logicznie ogarnąć i zaczęły rodzić się pytania. Więcej, pojawili się tam pewni ludzie, którzy zaczęli przekręcać tę naukę. Zaczęli im wciskać coś innego. I stąd zrodziło się wśród nich wiele dziwnych, błędnych nauk, wynikających z jednej strony z nieznajomości pisma, a z drugiej właśnie słuchania tych kiepskich nauczycieli, którzy ich oszukiwali. Niestety i dzisiaj w tak zwanym Kościele powszechnym jest wiele ignorancji i błędnego pojmowania nawet podstawowych zasad chrześcijańskiej wiary. Po jednym z wielkanocnych nabożeństw pewna zaniepokojona kobieta napisała do takiego radiowego wykładowcy biblijnego list, w którym żaliła się, że ich kaznodzieja w trakcie tego świątecznego nabożeństwa twierdził, że Jezus tak naprawdę tylko zemdlał na krzyżu, a potem uczniowie zajęli się nim i pomogli mu wrócić do zdrowia. I ona pisze do niego, co ja mam o tym myśleć? A ten doświadczony biblijny nauczyciel napisał jej tak. Droga siostro, jako zbór weźcie tego kaznodzieję i przywiążcie go do słupa, weźcie skórzany bicz i porządnie mu 39 razy przyłóżcie. Następnie przybijcie go do krzyża i zawieźcie go na 6 godzin w ciągu dnia na słońcu, a potem przebijcie mu serce włócznią. Zabalsamujcie go, zawińcie go w bandaże i włóżcie go do zimnego, kamiennego grobu na 3 dni i 3 noce. I jeśli po 3 dniach i 3 nocach wyjdzie z tego grobu, to pozwólcie mu głosić cokolwiek mu się podoba. Jest wielu ludzi, którzy głoszą różne niedorzeczności. W pierwszym liście do Koryntian w 15 rozdziale apostoł Paweł rozprawia się z tymi niedorzecznymi twierdzeniami na temat zmartwychwstania Pana Jezusa, jak również nadchodzącego zmartwychwstania wszystkich wierzących, którzy przyjęli Jego Ewangelię i w niej trwają do końca swoich dni. Gdyż zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystusa było nie tylko Jego osobistym triumfem nad śmiercią, ale było też zapowiedzią zwycięstwa wszystkich Jego naśladowców. Apostoł Paweł używa na to żydowskiego terminu pierwocin zbiorów. Pierwociny zbiorów były zapowiedzią nadchodzącego żniwa. W księgach mojżeszowych, w pierwszych księgach Pisma Świętego, znajdujemy liczne nakazy dotyczące ofiarowania Bogu pierwszych zebranych owoców i zbóż w wyrazie dziękczynienia i oczekiwania na nadchodzące pełne zbiory. to, co pierwsze się urodziło na drzewach i na polach, miało być ofiarowane Bogu. I apostoł Paweł dowodzi, że tak jak pierwsze dojrzałe owoce i kłosy zapowiadają dojrzewanie kolejnych, tak zmartwychwstanie Chrystusa zapowiada zmartwychwstanie wszystkich, którzy w Nim do końca pokładają swą nadzieję. Zobaczcie od 19 wiersza, co tutaj czytamy. Paweł mówi, jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję, że Bóg ci pomoże z pracą, że Bóg ci pomoże ze zdrówkiem, że Bóg ci pomoże w rodzinie, że Bóg ci z tym czy z tamtym pomoże tu na ziemi. To jest wszystko, do czego sprowadza się twoja wiara. Panie Boże, ratuj. Panie Boże, dopomóż w tym, dopomóż w tamtym. Daj mi to załatwić, daj mi to. Jeżeli to jest twoja wiara w Boga, to jesteś pożałowania godny. Dlatego, że celem naszej wiary jest coś, co sięga poza to życie. Wiersz 20 mówi, jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest, i tu jest właśnie to żydowskie słowo, jest tymi pierwocinami, jest tym pierwiastkiem, jest zwiastunem, jest pierwszą zapowiedzią, pierwszym plonem tych, którzy zasnęli. Skoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć, czyli to Paweł ma na myśli, kiedy mówi zasnęli. Nie ma na myśli tego, że się położyli spać i rano wstaną. Ma na myśli śmierć, która dla chrześcijanina jest tylko jakby położeniem się spać. Mówi, skoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć, przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni, a każdy w swoim porządku. Jako pierwszy Chrystus. Potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie Jego przyjścia. Potem nastanie koniec, gdy odda władzę królewską Bogu, Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc, czyli wszystkie te instytucje, wszystkie te systemy władzy, zarówno ziemskie, jak i nadziemskie, duchowe, to wszystko zostanie usunięte, zniszczone, skończone. Będzie tylko jeden władca, bo on musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy, a jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć. Jakże ważna jest nasza życiowa perspektywa. Jakże ważne jest to, z jakiej perspektywy patrzymy na nasze życie. Pewna młoda dziewczyna wyjechała ze wsi na studia do wielkiego miasta. I pod koniec roku, czy właściwie już po roku, po zakończeniu roku szkolnego, przez 3 miesiące nie odzywała się, a były to czasy, kiedy jeszcze nie było telefonów komórkowych, tylko pisało się listy. Po 3 miesiącach zaniepokojeni rodzice otrzymali długo wyczekiwany od niej list, w której napisała, kochana mamo i tato, to już 3 miesiące od zakończenia roku szkolnego. Bardzo przepraszam, że tak długo nie pisałam. Chciałabym wam powiedzieć, co się wydarzyło od tamtej pory, ale proszę, najpierw usiądźcie. Zanim będziecie dalej czytać, koniecznie musicie siedzieć. Czy już siedzicie? To dobrze. A więc jest ze mną wszystko w miarę dobrze. Moja czaszka już jest poszywana po tym, jak wyskoczyłam z okna w czasie pożaru, który wybuchł w naszym akademiku. ale spędziłam tylko 2 tygodnie w szpitalu i teraz już prawie dobrze widzę i tylko mam niewielkie bóle głowy. Na szczęście niedaleko była stacja benzynowa i pracownik tej stacji benzynowej zobaczył ten ogień i on pomógł mi i on zawiózł mnie do szpitala. Wezwał karetkę, a później też odwiedzał mnie w szpitalu, kiedy tam leżałam. Tak naprawdę zaprzyjaźniliśmy się i jako, że nie miałam gdzie wracać, zamieszkałam w jego mieszkaniu. To tak właściwie nie jest mieszkanie, ale taki pokój zaadoptowany w piwnicy, ale jest całkiem miło. On jest naprawdę miłym chłopcem i bardzo się w nim zakochałam i planujemy się pobrać. Co prawda nie jest zbyt dobrze wykształcony, ale jest bardzo ambitny. Nie przejmujcie się też tym, że jest zupełnie innej religii i koloru niż my, ale wiem, że jesteście bardzo tolerancyjni. Nie ustaliliśmy jeszcze dnia naszego ślubu, ale to będzie zanim będzie widać, że jestem w ciąży. Tak, jestem w ciąży. Wiem, że chcieliście być bardzo dziadkami i z radością przyjmiecie to dzieciątko, tak jak mnie przyjęliście i byliście dla mnie tacy dobrzy, kiedy byłam mała. A teraz mogę wam już powiedzieć, że nie było żadnego pożaru w akademiku. Nie rozbiłam się, ani nie miałam żadnych problemów z czaszką, nie byłam w szpitalu i nie jestem w ciąży. Nie jestem nawet zaręczona i nie mam żadnego chłopaka. Chciałam wam tylko powiedzieć, że oblałam test z historii i z biologii. I chciałam, żebyście spojrzeli na to z właściwej perspektywy. Wasza kochana córka. Perspektywa, jakże jest ważna. Jakże różne wydarzenia inaczej wyglądają, kiedy mamy właściwą perspektywę. Dziś niewielu ludzi myśli o swoim życiu z perspektywy wieczności. A to jest konieczne, aby nie zboczyć z chrześcijańskiego kursu. Śmierć jest faktem. Jest nazywana naszym wrogiem. I Pismo mówi, że tylko krok jest między życiem a śmiercią. Każdego dnia na tej ziemi umiera 148 tysięcy ludzi. Niemal 2 osoby na sekundę. Każde tyknięcie zegara oznacza śmierć kogoś na tej ziemi. Wcześniej czy później wybije moja i twoja ostatnia godzina, kiedy śmierć upomni się o nasze dusze. I wielu ludzi panicznie boi się śmierci i robi wszystko, aby nie myśleć o śmierci. Ale śmierć jest nieunikniona. Czasami przychodzi niespodziewanie, a czasami zbliża się powoli i napawa ludzkie serca paraliżującym strachem. Jednak dla prawdziwych chrześcijan śmierć nie jest władcą grozy, ale jest zyskiem, gdyż nie oznacza zakończenia życia, ale początek nowego, lepszego życia. W śmierci, złożeniu do grobu i zmartwychwstaniu Pana Jezusa Chrystusa śmierć została pokonana. Pan Jezus był jedyną osobą na tej ziemi, która dobrowolnie oddała swoje życie. Możecie powiedzieć, no nie, no wielu ludzi oddało dobrowolnie swoje życie. Słyszymy o takich przykładach heroizmu w obozach koncentracyjnych, czy można wziąć nawet pod uwagę samobójców, którzy dobrowolnie odbierają sobie życie. Ale prawda jest taka, że żaden z nich dobrowolnie nie oddał życia, gdyż wcześniej czy później musieliby umrzeć. Oni tylko zdecydowali, kiedy umrą. Natomiast Pan Jezus, jako że grzechu nie popełnił i w Nim grzechu nie było, nie mógł umrzeć, gdyby nie oddał swojego życia. Chociaż był człowiekiem, czytamy, że nad człowiekiem śmierć panuje tylko z powodu grzechu. To grzech przyniósł śmierć. Natomiast Chrystus, będąc bezgrzeszny, oddał swoje życie i uczynił to dobrowolnie. W Ewangelii Jana w 10 rozdziale mówi, że Ojciec mnie miłuje, dlatego że ja kładę swoje życie, aby je znowu wziąć. I Jezus dodaje, nikt mi go nie odbiera, ale ja sam kładę je z własnej woli. Mam moc je dać i mam moc je znowu odzyskać, gdyż taki rozkaz wziąłem od mojego Ojca. Pan Jezus nazywany jest ostatnim Adamem. Zobaczcie tutaj do 22 wiersza, gdzie czytamy, że w Adamie wszyscy umierają. Chodzi o tego pierwszego Adama z ogrodu, tak? Adam i Ewa. Przez upadek tego Adama wszyscy ludzie upadli i na wszystkich przyszła śmierć. I w nim wszyscy umierają. Ale następna część tego wiersza mówi nam, tak też w Chrystusie wszyscy, w domyśle, którzy wierzą w Chrystusa, którzy są w Chrystusie, wszyscy zostaną ożywieni. Zobaczcie na wiersz 45. Pierwszy człowiek, Adam, stał się istotą żywą. Ostatni Adam, czyli Chrystus, stał się duchem ożywiającym. Kiedy Bóg uczynił Adama z prochu ziemi, tchnął w niego dech życia i Adam stał się istotą żywą. Glina ożyła, ale Chrystus, jak czytamy, jest duchem ożywiającym i ci wszyscy, którzy wierzą w Niego, będą mieli udział w Jego ożywiającym duchu. Staną się tak jak On, nowymi w swoim zmartwychwstaniu. Wiersz 47. Pierwszy człowiek jest z prochu ziemi, ziemski. Drugi człowiek jest z nieba. Jaki był ziemski człowiek, tacy są i ziemscy ludzie, czyli wszyscy potomkowie Adama, wszyscy ludzie są ziemscy. Mają ciała, które umierają. A jaki jest niebiański człowiek, Chrystus, tacy są i niebiańscy, ci wszyscy, którzy do Niego należą. Przeto, jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, Adama, tak, wszyscy nosiliśmy jego obraz w jego słabości ciała, w umieraniu, tak też, dalej Paweł mówi, będziemy nosić obraz niebiańskiego człowieka, Chrystusa, który zmartwychwstał w nowym ciele, nad którym śmierć już nie panuje. Słyszałem historię o czterech alpinistach. Właściwie to było dwóch alpinistów i dwóch turystów. Postanowili zdobyć wysoki, śnieżny szczyt. Z przodu szedł doświadczony alpinista. Za nim, wszyscy oczywiście ze sobą związani linami, szedł turysta, potem kolejny doświadczony alpinista i na końcu turysta. I gdy tak się wspinali, ostatni turysta stracił grunt pod nogami i spadł. Ale jako, że był przywiązany do następnego, pociągnął go za sobą, a ten przywiązany do następnego pociągnął go za sobą. I dopiero ten ostatni, kiedy poczuł ciągnięcie liny, doświadczony alpinista, zdążył zareagować. Wbił te swoje buciska w ten śnieg, który tam był i ten czekan, czyli ten toporek alpinistyczny, wbił w lód i udało mu się zatrzymać ich wszyscy. Wszyscy zawiśli na nim i powoli udało mu się ich jeden po drugim wyciągnąć. I ta historia może być ilustracją tych wierszy, które przeczytaliśmy. Kiedy upadł Adam, jak ten pierwszy turysta, pociągnął za sobą wszystkich kolejnych. Ale ostatni Adam, Chrystus, nie dał się pociągnąć śmierci, nie dał się pociągnąć grzechowi. Oparł się i tych wszystkich, którzy z Nim są związani, wyciągnął z mocy śmierci. Apostoł Paweł w tym fragmencie używa różnych ilustracji, aby pokazać Koryntianom, jak powinni myśleć o zmartwychwstaniu. Używa bardzo prostych ilustracji. Mówi, idźcie do ogrodu i popatrzcie, co tam się dzieje. Wiersz 35. Ktoś powie, jak bywają wzbudzeni umarli? W jakim ciele przychodzą? No przecież jak człowieka spalą, albo sam się spali z jakiegoś tam powodu w jakimś pożarze, no to już z niego nic nie zostało, przecież tylko popiół. Albo jak go wrzucą do morza, albo statek zatonie i go ryby zjedzą, no to przecież z niego nic nie zostanie. Albo nawet jak go do ziemi w pięknej trumnie włożą, to z czasem robactwo zje to drewno i jego zje i tylko kości zostają, a z czasem nawet te kości się rozsypują. A więc w jakim ciele człowiek może powstać z martwych? Jak oni mają przyjść? Takie pytania sobie zadawali, tak kombinowali, że chyba nie może być zmartwychwstania. Paweł mówi, niemądry, niemądry. To, co siejesz, nie ożywa, jeśli nie umrze. A, mówi, jak wrzucasz do ziemi ziarno, to najpierw to ziarno tam gnije w ziemi i umiera. I dopiero potem z tego umarłego, wydawałoby się, rodzi się nowe życie. I zupełnie coś innego powstaje. I on mówi, wiersz 37, to, co siejesz, nie jest przecież tym ciałem, które ma powstać, lecz nagim ziarnem, może pszenicznym, a może jakimś innym. Ale Bóg daje mu ciało, jak chce, a każdemu z nasion jego właściwe ciało. Zobaczcie, Bóg stworzył taką wielką liczbę nasion i one wpadają same do ziemi, czy człowiek je wrzuca do ziemi, ale potem z ziemi nie wyrasta jakieś wielkie nasienie, prawda? Tylko z tego nasionka wyrasta czy drzewo, czy jakiś krzak, czy jakaś roślina, która zupełnie różni się od tego ciała, które zostało do ziemi wrzucone, do tego nasionka, tak? I Paweł mówi, zobacz, jak Bóg to sprawia, że z takiego nasionka suchego, malutkiego potrafi wyrosnąć taka czy inna roślina, zależy jaką Bóg postanowił mu dać postać. I mówi, czy wy myślicie, że Bóg nie jest w stanie was w podobny sposób zrobić? Czy wy sądzicie, że Bóg nie ma mocy, żeby z tego ciała, które jest złożone do grobu, które tam się rozpadnie i zgnije, nie wzbudzić nowego życia? Myślicie, że Bóg nie ma takiej mocy? Dzisiaj ludzie potrafią to zrobić, że z jednej komórki są w stanie wyklonować całe jakieś zwierzę, czy jakąś roślinę, z jednej komórki. Znaleziono w jakimś grobie faraona nasiona, które tam leżały ponad 3000 lat. I wyobraźcie sobie, że po 3000 lat wzięli te nasiona z tego grobu i wrzucono je do ziemi i one o dziwo wydały życie. Zaczęły z nich rośliny wyrastać. Taka jest siła w tym nasionku, które tyle tysięcy lat tam gdzieś leżało w grobie z faraonem. Skąd to ma taką siłę? Na samym początku czytamy, że Bóg dał nasionom taką siłę, że Bóg wszystko uczynił według swojego rodzaju i dał taką moc nasionom, których jest niezliczona liczba na tej ziemi. I Paweł mówi, czy myślicie, że Bóg nie ma mocy was wzbudzić z martwych? Ale ktoś powie, no tak, tak, ale w tym nasionku tam jakieś życie się jednak tli, tak? Mimo, że ono jest takie suche, tak tyle lat tam leży, to jednak tam jest jakiś zalążek życia. A my jak umrzemy, to co? Już nic nie ma, nie? Już nie ma życia. Naprawdę? Oto Biblia mówi, że w człowieku jest pewien element, który nie umiera, który nigdy nie umiera. Chociaż ciało umiera, to jednak człowiek nie jest złożony tylko z ciała. Człowiek ma duszę i ducha. I duch ludzki żyje, chociaż ciało jest martwe. I gdy przyjdzie odpowiednia chwila, Bóg przyoblecze ludzkiego ducha w nowe ciało. Nie takie, jakie zostało złożone do grobu, ale nowe, chwalebne ciało. Na podobieństwo zmartwychwstałego ciała Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus w Ewangelii Jana w 11 rozdziale powiedział: ja jestem zmartwychwstanie i życie. Jezus mówi o sobie: ja jestem zmartwychwstanie i życie. Kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Tak naprawdę nie jesteśmy tutaj w ziemi żyjących, którzy zmierzają do krainy umarłych, ale jesteśmy w krainie umierających, z których niektórzy zmierzają do krainy życia. Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak na wszystkich ludzi przyszła śmierć, bo wszyscy zgrzeszyli. To mówi list do Rzymian, 5 rozdział i 12 wiersz. Żyjemy w krainie śmierci tak naprawdę. Żyjemy w krainie, w której śmierć panuje, wydaje się. Każdego dnia 146 tysięcy ludzi umiera. Każdej sekundy jedna, dwie osoby. Żyjemy w krainie umierających. Ale jeśli wierzymy w Chrystusa, tego, który jest zmartwychwstaniem i życiem, już przeszliśmy z śmierci do życia. W drugim liście do Tymoteusza, w 1 rozdziale, od 8 wiersza apostoł Paweł wzywa Tymoteusza, aby nie wstydził się świadectwa o Panu Jezusie. Mówi: nie wstydź się świadectwa o naszym Panu, ani też mnie, jego więźnia, ale cierp ze mną dla Ewangelii, wsparty mocą Boga, który nas wybawił i powołał powołaniem świętych, nie na podstawie naszych uczynków, lecz według swojego postanowienia i łaski danej nam w Chrystusie Jezusie przed dawnymi wiekami, a teraz objawionej przez przyjście naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, który zniszczył śmierć, a żywot i nieśmiertelność wywiódł na jaśnię przez Ewangelię. Apostoł Paweł opisuje tutaj Pana Jezusa Chrystusa, Zbawiciela, jako tego, który zniszczył śmierć, pokonał śmierć i wywiódł na jaśnię, czyli tam dosłownie jest takie wyrażenie, rozświetlił światłością życie i nieśmiertelność. Dzięki Ewangelii, dzięki dobrej nowinie możemy o tym wiedzieć, możemy się tego uchwycić, możemy w tym trwać i doświadczyć wypełnienia Bożych obietnic. Pan Jezus, jak mówi apostoł Paweł znowu w 1 liście do Koryntian, 15 rozdziale, pozbawił śmierć jej żądła, śmiercionośnego żądła. Jeszcze raz spójrzcie, 15 rozdział od 54 wiersza. Paweł mówi tak: a gdy to, co skażone, czyli nasze ciała, które są skażone grzechem i są w procesie umierania i śmierci, gdy to, co skażone, mówi, przyoblecze się w to, co nieskażone, i to, co śmiertelne, przyoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo napisane: pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. Gdzież jest, o śmierci, twoje zwycięstwo? Gdzież jest o śmierci Twoje żądło? I w następnym wierszu mamy wyjaśnienie, czym jest to żądło. Tym żądłem jest grzech. Pan Jezus zniweczył grzech, zniweczył żądło śmierci. Swoją śmiercią na krzyżu, swoim zmartwychwstaniem wyrwał śmierci żądło. Śmierć dla wierzącego człowieka jest jak pszczoła bez żądła. Może bzyczeć, może cię drażnić, ale nie jest żadnym zagrożeniem. Nie może ci nic zrobić. Więcej, jak szerszeń bez żądła. Może groźnie wyglądać, może straszyć, ale jeśli jesteś w Jezusie Chrystusie, nie masz się czego obawiać. Chrystus pozbawił śmierci jej żądła. Na zakończenie. To dobra nowina. Co my mamy z tym zrobić? Ostatni wiersz nam mówi, ostatnie dwa wiersze mówią nam, co my mamy z tym zrobić. Po pierwsze, mamy dziękować Bogu. Mamy być zawsze wdzięczni i patrzeć na życie z perspektywy zmartwychwstania i wieczności. Bogu niech będą dzięki. Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. I po drugie, bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni. Nie dajcie się sprowadzić z tej Bożej drogi, nie dajcie się zachwiać w wierze, nie dajcie się oszukać, ale bądźcie stali. Tak jak przyjęliście Chrystusa Pana, tak w Nim trwajcie, tak w Nim chodźcie. Bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana. Wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu. Jeśli nie ma zmartwychwstania, to się nie opłaca służyć Chrystusowi. To jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. Jeśli nie ma zmartwychwstania i wiecznego życia, to co tutaj robimy jest pożałowania godne. Ale jeśli jest zmartwychwstanie, jeśli jest życie wieczne, nasz trud, nasze ofiary, nasze poświęcenie, to wszystko, co dzisiaj musimy znosić i to wszystko, co dzisiaj musimy poświęcić, nie jest daremne. Nasz trud nie jest daremny w Panu. Przyjdzie dzień wielkiej zapłaty. Przyjdzie dzień chwały dla tych wszystkich, którzy usłyszeli Ewangelię, którzy ją przyjęli i którzy w niej trwają, którzy są stali i niewzruszeni i pełni zapału do pracy dla Pana. Amen. Powstańmy do modlitwy, proszę. Dziękujemy, kochany Panie nasz, za Twoje dzieło zbawienia. Prawdziwie byliśmy jak ci bezsilni, wiszący na linie, nie będący w stanie się uratować, pociągnięci przez grzech, pociągnięci przez upadek Adama. Upadliśmy w grzech, upadliśmy i nie byliśmy w stanie się uratować. Dziękujemy, że w swej łasce zstąpiłeś do nas, utożsamiłeś się z nami, objawiłeś się nam, wzbudziłeś w naszych sercach wiarę, którą związałeś nas ze sobą. I Ty, Panie, pokonałeś szatana, pokonałeś grzech, pokonałeś śmierć i my możemy mieć udział w Twoim zwycięstwie. Dziękujemy, że nie żyjemy na tej ziemi jak ludzie, którzy nie znają Ciebie, którzy próbują skorzystać ze wszystkiego, co tylko możliwe, którzy próbują doznać wszelkiej uciechy na tej ziemi, gdyż boją się śmierci, która jutro ma po nich przyjść. Panie, dziękujemy, że wyzwoliłeś nas z tego strachu przed śmiercią, że otworzyłeś nam oczy na tą wieczną perspektywę życia i daj nam łaskę z tej perspektywy patrzeć na nasze życie, na te wszystkie doczesne niepowodzenia, problemy, sytuacje, w których doświadczamy różnych przykrości i musimy znosić różne ciężkie rzeczy. Panie, pomóż nam patrzeć na to wszystko z perspektywy zmartwychwstania i wiecznego życia, mieć nasze oczy zwrócone na Ciebie, sprawcę i dokończyciela naszej wiary, trzymać się Ciebie mocno, trwać niewzruszenie w Twojej Ewangelii, być gorliwymi w pracy i służbie dla Ciebie, wiedząc, że mamy u Ciebie wielką zapłatę. Dopomóż każdemu z nas. Dopomóż, Panie, by Twój Kościół był pełen wiary, pełen Twego życia, pełen wytrwałości, cierpliwości z nadzieją. Modlimy się o Twój święty Kościół, Panie, o Twój lud, o tych wszystkich, których wybrałeś z tego świata i których związałeś ze sobą w Twoją wieczną miłością. Strzeż nas, prowadź nas, dodawaj sił, zachowaj nas. Tobie oddajemy cześć i chwałę, teraz i po wszystkie wieki wieków, nasz Panie i nasz Zbawicielu. Amen.